Wybaczenie. Między psychologią, polityką a metafizyką. Artykuł dekonstruuje pojęcie wybaczenia, ukazując je jako złożony fenomen funkcjonujący w trzech odrębnych porządkach – biurokratycznym, psychologicznym i metafizycznym. Autor przestrzega przed redukowaniem go do tanich gestów, moralizatorstwa czy politycznego public relations, argumentując, że prawdziwe wybaczenie wymaga instytucjonalnych ram, sprawiedliwości naprawczej i uznania krzywdy. Analizując przykłady z historii i filozofii, od Moliera po Hannah Arendt, tekst ukazuje, jak łatwo cnota wybaczenia degeneruje się w narzędzie władzy i hipokryzji. Powiedzmy to wprost, zanim zacznie się akademicka debata, wybaczenie to nie ciepełko w sercu ani chrześcijańska wersja skrótu klawiszowego usuwającego błędy. To trzy odrębne światy działające pod jednym szyldem. Pierwszy to wybaczenie biurokratyczne. Chłodny akt instytucji, która daruje karę, bo tak wynika z państwowej kalkulacji. Drugi to wybaczenie psychologiczne. Wewnętrzny dramat skrzywdzonego, który waży urazę i wolność, by ostatecznie porzucić potrzebę odwetu. Trzeci to wybaczenie metafizyczne. Tajemnica zmazania win, domena Boga i liturgii. Leszek Kołakowski, patron intelektualnej podejrzliwości, ostrzegał, że pomieszanie tych porządków rodzi hipokryzję. Ucieleśnia ją Tartufę, molierowski obłudnik w zdaniu. Oby Bóg ci wybaczył, jak ja ci wybaczam. To właśnie fraza bez prawdy, w której deklaracja nie ma żadnego pokrycia w wewnętrznej przemianie. Polskie opracowania problemu przypominają, jak łatwo cnota degeneruje się w retorykę, a retoryka staje się narzędziem władzy. Gdy świat domaga się zemsty, warto mieć w zanadrzu kilka myśli odtrutek. Intelektualny kompas na zdradliwe czasy. Hannah Arendt przypomina, że przebaczenie jest czymś, co gwarantuje każdemu człowiekowi ciągłość zdolności do działania, do rozpoczynania od nowa. To zdanie, które każdy minister sprawiedliwości powinien wyryć nad drzwiami gabinetu, zanim ogłosi kolejną reformę. Nietzsche, wiecznie rozpychający się łokciami w naszej tradycji, szydzi z tanich gestów i wskazuje na miłość, która przezwycięża nawet i przebaczenie. Czyli nie zatrzymuje się na pobożnym akcie, lecz żąda realnej przemiany. Leszek Kołakowski, nasz przewodnik, rozcina teatralne kurtyny, by pokazać, jak łatwo z wybaczam uczynić narzędzie dominacji. A Molière swoim Tartafem podsuwa nam lustro hipokryzji, w którym możemy się przejrzeć, ilekroć mówimy wybaczam, a w istocie budujemy swój publiczny wizerunek świętego. To nie są dekoracje, lecz punkty orientacyjne w krainie, gdzie łatwo zgubić drogę. Skoro rozróżniliśmy już trzy światy wybaczenia, uporządkujmy konsekwencje dla państwa i jego aparatu władzy. Po pierwsze, państwo nie jest konfesjonałem i nie powinno moralizować tam, gdzie jego obowiązkiem jest naprawa instytucji. Zamiast pospiesznych darowań winy potrzebujemy stałych, proceduralnych mechanizmów sprawiedliwości naprawczej, mediacji karnych, paneli pojednawczych z udziałem ofiar czy realnych programów pracy ze sprawcą. Tu w grę wchodzą narzędzia o wysokiej skuteczności, jak kontrakty naprawcze, w których sprawca uczy się nie tylko odpokutować, ale przede wszystkim oddać dług wspólnocie. Po drugie, w sferze pamięci publicznej należy z uporem budować procesy prawdy i uznania, nawet jeśli nie prowadzą one do wyroku więzienia. Prawda ma bowiem własną, niemal chemiczną moc. Odbiera tlen szkodliwym mitom i pozwala ofiarom odzyskać skradziony głos. Wreszcie po trzecie, jeśli rządzący mylą przebaczenie z politycznym public relations, higiena państwa wymaga natychmiastowej interwencji. Tu swoją rolę odgrywają strażnicy reguł, organizacje obywatelskie, których sens istnienia polega nie na potępianiu, lecz na przypominaniu, że państwo jest maszyną do równego stosowania prawa, a nie do rozdawania łask. To jest właśnie dydaktyka suwerenności, którą młode pokolenie musi wchłonąć, przestać zachwycać się mocą gestu i zacząć chłodno pytać, jaka reguła za tym gestem stoi. Czy demokracja może funkcjonować bez instytucji przebaczenia publicznego? Doświadczenie Republiki Południowej Afryki podpowiada, że istnieje alternatywa. Można spróbować zamienić algorytm zemsty na wymóg prawdy. Komisja Prawdy i Pojednania, działająca pod patronatem Nelsona Mandeli, wybrała model amnestii za wyznanie win. Jej celem nie było kreowanie męczenników, lecz stworzenie pełnego, niezafałszowanego zapisu krzywdy. Nie ma przyszłości bez przebaczenia, powtarzał biskup Desmond Tutu. Przy czym nie była to ckliwa maksyma, lecz twarda polityka przejścia przez piekło bez ryzyka nowej wojny. Prawda okazała się ważniejsza niż seria spektakularnych wyroków. Rwanda jest przykładem jeszcze surowszym. W 1994 roku, w ciągu zaledwie 100 dni, zamordowano tam blisko 800 tysięcy osób. Państwo stanęło przed brutalnym rachunkiem, nie było tylu sędziów, by osądzić winnych. Dlatego sięgnięto po sądy Gacaca. Wspólnotowe trybunały, w których sprawca musiał publicznie wyznać winę, a ofiary decydowały, czy przyjmą jego skruchę. Mechanizm ten pozwolił społeczeństwu wyjść z paraliżu i zacząć odbudowę, pokazując, że przebaczenie nie zastępuje prawa, lecz uzupełnia je tam, gdzie samo prawo staje się bezradne. Spójrzmy na przebaczenie przez chłodne szkiełko współczesnej nauki. Psychologia przypomina, że nie jest to wymiana równoważna, lecz jednostronny akt porzucenia roszczenia do zemsty. Przebaczenie nie zawsze działa jak pigułka na ból, bo jego celem nie jest komfort, tylko wolność. Stąd płynie fundamentalna teza Roberta Enrighta. Przebaczenie nie wymaga pojednania. Możesz komuś wybaczyć i jednocześnie odgradzać się od niego niczym forteca. Etyka nie wymaga powrotu do toksycznych relacji, by udowodnić swoją wielkoduszność. To realistyczna i dojrzała obrona własnej podmiotowości. Trzeci krąg to teologia. W judaizmie zasada jest żelazna. Bóg nie rozlicza win między ludźmi, dopóki sami zainteresowani nie zamkną rachunków. Trzeba najpierw naprawić relację horyzontalną, zanim poprosi się o interwencję pionową. Chrześcijaństwo z kolei rzuca wyzwanie twardym zdaniem z Ewangelii: nie mówię ci, do 7 razy, lecz do 77 razy. To nie jest arkusz kalkulacyjny win, lecz manifest miłosierdzia. W islamie rdzeń stanowi istighfar, prośba o przebaczenie spleciona z pewnością Bożej litości. Systemy wschodnie idą w innym kluczu. W buddyzmie nie ma przebaczającego sędziego, jest za to praca umysłu nad przerwaniem pętli urazy. Konfucjański ideał Ren, czyli pełni człowieczeństwa, proponuje etos wstydu, samodoskonalenia i dbałości o harmonię społeczną. Jeśli przebaczenie ma być czymś więcej niż prywatnym aktem sumienia, musi mieć swoje instytucje. Nie wystarczy dobra wola. Potrzebna jest architektura. Sprawiedliwość naprawcza nie jest miękkim sercem zamiast prawa, lecz trybem, w którym państwo stawia na pierwszym planie naprawę szkody. Panel pojednawczy to nie rytuał łez, lecz formalne spotkanie prowadzone przez neutralnego facylitatora. Kontrakt naprawczy to pisemne zobowiązanie sprawcy do konkretnych działań, rekompensaty czy pracy na rzecz wspólnoty. To dokument egzekwowalny, a nie wzniosły list intencyjny. W szkole instytucja wybaczenia zaczyna się od narzędzi, które mieszczą się w dzienniku lekcyjnym. Dobrze zaprojektowana mediacja rówieśnicza pozwala klasie wyjść poza moralny odruch szukania winnego, a skupić się na pytaniu: co teraz naprawimy? W samorządzie logika naprawy przenosi się na poziom decyzji o wadze budżetów. Gmina po konflikcie przestrzennym może powołać okrągły stół naprawczy z budżetem partycypacyjnym zarezerwowanym na kompensację. Warto zrozumieć, że przebaczenie w skali miasta to często wyjęcie korka z systemu, niech żal popłynie cywilizowanym kanałem. Spójrzmy na gest z polskiej historii. List biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 roku. Słowa "przebaczamy i prosimy o przebaczenie" nie były czekiem bez pokrycia. Był to sygnał, że bez uruchomienia wyobraźni moralnej nie da się odbudować sąsiedztwa. To model politycznej dojrzałości, który stwierdza: właśnie dlatego, że tak wiele się stało, potrzebujemy narzędzi potężniejszych niż odwet. Jednak w dzisiejszym życiu publicznym przebaczenie bywa mylone z działaniami public relations. Organizacje strażnicze jak Fundacja Dobre Państwo wskazują inną drogę: transparentność reguł i retorykę odpowiedzialności zamiast łaski. Rządzenie wymaga umiejętności rozróżnienia. Darowanie kary to instrument ustrojowy, a nie moralna dyspensa rozdawana wedle uznania. W XXI wieku wybaczenie wkracza na salony geopolityki. Kolonialna pamięć pozostaje raną. Państwa afrykańskie żądają reparacji, realnych i strukturalnych. Tu przebaczenie staje się warunkiem wspólnej przyszłości, ale nie może być tanią wymówką. Afrykańska filozofia Ubuntu, czyli przekonanie, że jestem, ponieważ jesteśmy, podsuwa lekcję: przyszłość nie powstanie z zemsty, lecz z odzyskanej równowagi. Kolejnym polem są zmiany klimatyczne. Globalne południe płaci najwyższą cenę za emisję bogatej północy. Przebaczenie klimatyczne będzie możliwe dopiero wtedy, gdy bogaci uznają swoją historyczną winę i zaczną za nią płacić. Zbudujmy mapę pojęć dla młodych nawigatorów. Amnestia, z greckiego zapomnienie, to narzędzie polityczne, gumka do mazania używana przez władzę. Abolicja to decyzja o zaniechaniu ścigania, często cena za pokój w systemach przejściowych. Indemnizacja to nic innego jak odszkodowanie, przebaczenie bez niego często brzmi jak kpina. Vendetta to logika niekończącego się rewanżu zabójcza dla cywilizacji. Prawda i pojednanie to formuła z Republiki Południowej Afryki, gdzie prawda stała się ważniejsza niż kara? Czy w świecie, gdzie wybaczenie tak łatwo staje się maską, jesteśmy w stanie odróżnić akt autentycznej przemiany od strategicznego gestu? Prawdziwe wybaczenie nie jest indywidualnym aktem, lecz społecznym procesem odzyskiwania utraconej równowagi. Kluczem jest nie tyle zapomnienie, co odważne zmierzenie się z prawdą, nawet jeśli ta prawda okaże się bolesna i niewygodna. Bez tego państwo zawsze będzie rozrywane między odwetem na pokaz a amnestią na telefon.